Mówi Paryż, Radio France International, sobota 9 lutego, przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Andrea Kunowa i technik Benoit. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po części informacyjnej powtórka paryskiego weekendu o modzie na eleganckie rękawiczki, magazyn turystyczny Sylwii Gibbs, która zabierze nas na Mont Saint-Michel, oraz paryska kronika muzyczna Stefana Rygera, który zda nam relację z szalonych dni, jakie spędził w Nantes. A zatem zaczynamy najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Rosyjskie gazety wyrażają zadowolenie z ocieplenia się stosunków polsko-rosyjskich. Francuski Le Monde podkreśla, że główne punkty sporne nie zostały zażegnane. Zamach bombowy na wiecu opozycyjnej partii w Pakistanie. Japonia protestuje z powodu naruszenia jej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bombowiec. W Tokio spotkali się ministrowie finansów 7 najbardziej uprzemysłowionych krajów świata G7. Francja zakazała uprawy na jej terenie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy. Papież potępił mentalność męskiego szowinizmu sprzyjającą w niektórych kulturach przemocy i dyskryminacji kobiet. Po wizycie Donalda Tuska w Moskwie rosyjskie gazety wyrażają zadowolenie z ocieplenia się stosunków polsko-rosyjskich. Natomiast francuski Le Monde jest zdania, że dyplomatyczne uśmiechy nie zdołały pokryć głównego przedmiotu sporu. Rządowa rosyjska gazeta twierdzi, że wizyta polskiego premiera pomoże w polepszeniu wzajemnych kontaktów, choć nie wątpi, że obie strony pozostaną przy swoich stanowiskach. Tuskowi nie udało się przekonać Rosjan, by zaniechali budowy gazociągu północnego na dnie Morza Bałtyckiego. Problemem pozostaje planowana budowa elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej na terenie Polski. Ale jak powiedział na wczorajszej konferencji prasowej polski premier, dokonano najważniejszego, odnalezione zostało wzajemne zaufanie. Komentarz francuskiego dziennika Le Monde na temat wizyty Donalda Tuska w Moskwie nadamy tuż po dzienniku w przeglądzie prasy. Tu Paryż RFI. 20 osób zostało zabitych, a około 25 rannych w zamachu, do którego doszło na wiecu wyborczym Narodowej Partii Awami w mieście Harsada w północno-zachodnim Pakistanie. Narodowa Partia Awami jest nacjonalistycznym ugrupowaniem opozycyjnym ludności pusztuńskiej. Również w Pakistanie, w stolicy kraju Islamabadzie, policja użyła gazów łzawiących i armatek wodnych, rozpędzając manifestację setki adwokatów zmierzających w kierunku rezydencji byłego przewodniczącego sądu Najwyższego, zdymisjonowanego w listopadzie ubiegłego roku. Manifestanci wznosili okrzyki wrogie prezydentowi Musharrafowi, który zwolnił sędziego Iftikhara Muhammada Chaudhry'ego 3 listopada, wprowadzając w Pakistanie stan wyjątkowy. Tu Paryż RFI. Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-95 naruszył w nocy z piątku na sobotę przestrzeń powietrzną Japonii na południe od Tokio. Po wykryciu tego zdarzenia z japońskich baz lotniczych wystartowały 22 myśliwce typu F-15 i eskortowały samolot poza granicę przestrzeni powietrznej nad Japonią. Rząd japoński złożył stanowczy protest w rosyjskiej ambasadzie w Tokio. Strona rosyjska twierdzi, że Tu-95 wykonywał swoją misję z dala od obszaru powietrznego Japonii. Tu-95 są maszynami zdolnymi do przenoszenia rakiet i bomb z głowicami atomowymi. Samoloty tego typu zostały odstawione do hangarów w okresie rządów Jelcyna i wydobyte z nich przez Putina, który pragnie od kilkunastu miesięcy pokazać, że Rosja jest supermocarstwem.
W stolicy Japonii, Tokio, spotkali się ministrowie finansów 7 najbardziej uprzemysłowionych krajów świata G7. W komunikacie końcowym dość pesymistycznie naszkicowali oni finansową przyszłość naszego globu, przewidując, że w najbliższym czasie gospodarka światowa ulegnie prawdopodobnie ogólnemu spowolnieniu. Klimat ekonomiczny jest niepewny, a sytuacja bardzo trudna, czytamy w tym komunikacie podpisanym przez szefów resortów finansów Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Włoch i Niemiec. Jednocześnie wyrażają oni przekonanie, że gospodarce USA uda się uciec od wiszącej ciągle nad amerykańskimi głowami recesji. Początku ogólnoświatowego kryzysu upatrują oni w amerykańskim systemie kredytów subprime. Podczas spotkania w stolicy kraju kwitnącej wiśni szefowie finansów krajów G7 zaapelowali także do wszystkich inwestorów, aby inwestowali oni w większym stopniu w krajach rozwijających się, tak aby pomóc tym krajom w walce z ocieplaniem się klimatu na naszej planecie. Stany Zjednoczone, Japonia i Wielka Brytania zaproponowały utworzenie specjalnego funduszu zarządzanego przez Bank Światowy, tak aby mógł on w sposób efektywny pomagać tym krajom w zwalczaniu efektu cieplarnianego.
Tu Paryż Refi. Od 2 dni trwają wybory prezydenckie w Czechach. Posłom i senatorom już po raz trzeci nie udało się wybrać nowego prezydenta kraju, mówi nasz środkowo-wschodni korespondent Marek Pędziwol.
Tym razem o najwyższy urząd w czeskim państwie ubiegał się ponownie urzędujący prezydent Václav Klaus oraz startujący po raz pierwszy profesor ekonomii z Uniwersytetu Michigan, uchodźca z komunistycznej Czechosłowacji Jan Schweinar. W trzeciej i ostatniej rundzie głosowań Klaus zyskał 139 głosów posłów i senatorów. O jeden za mało, by zostać wybranym ponownie. Potrzebował bowiem więcej niż połowę głosów obecnych posłów i senatorów, a było ich 278. Na profesora Schweinera głosowało 113 parlamentarzystów. W tej sytuacji, kiedy posłom i senatorom w 3 kolejnych głosowaniach nie udało się wybrać prezydenta, konieczne będzie rozpisanie nowych wyborów. Konstytucja nie precyzuje, w jakim terminie ma do tego dojść. Jeśli więc nie uda się doprowadzić do wyboru nowego szefa państwa przed upływem kadencji prezydenta Václava Klausa, jego obowiązkami podzielą się przewodniczący Sejmu i premier. Wybory miały dramatyczny przebieg. Nim wczoraj wieczorem w ogóle mogło dojść do pierwszego głosowania, parlamentarzyści długie godziny spierali się, jak to robić, jawnie czy tajnie, a właściwie jak przegłosować sposób głosowania. Pierwsza runda wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia. Druga skończyła się krótko przed 21 i prowadzący obrady przewodniczący czeskiego Sejmu, Miroslav Wlczek, musiał ogłosić przerwę, gdyż zgodnie z parlamentarnym regulaminem po 9 wieczorem nie wolno już ani głosować, ani nawet obradować. Wyniki ogłosił więc dopiero dziś rano, po wznowieniu obrad. I znów okazało się, że żaden z kandydatów nie zyskał dostatecznego poparcia posłów i senatorów. Potem atmosfera w sali hiszpańskiej Praskiego Zamku, gdzie na wspólnej sesji zasiadały obie izby parlamentu, gęstniała z godziny na godzinę. Zwolennicy obu kandydatów obwiniali się wzajemnie z blokowania obrad i wywierania na nich nacisku. 3 ustawodawców nie wytrzymało rosnącego napięcia. Od rana z powodu choroby nieobecny był chadecki senator Karel Bartak. Przed południem zniknął poseł partii socjaldemokratycznej Evgen Snitily. Podobno zasłał po rozmowie z konserwatywnym ministrem Ivanem Langerem i został odwieziony do szpitala. Potem coś podobnego miało się stać z kolejnym senatorem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Józefem Kalbaczem. Z kolei niezależna senatorka Jana Jurzenczakowa, która głosowała na Klausa, dostała obelżywą wiadomość SMS z pogróżkami. W Czechach od lat zgłaszany jest postulat, by głowę państwa wybierać w głosowaniu powszechnym. Po spektaklu, który wczoraj i dziś swym rodakom zafundowali ustawodawcy, komentatorzy są przekonani, że tym razem czeski prezydent wybierany jest po raz ostatni przez parlament. Być może nawet już następny szef państwa będzie wybierany bezpośrednio. Jeśli rzeczywiście tak miałoby się stać, Czesi przez kilka miesięcy nie będą mieli prezydenta, bo na przygotowanie powszechnego głosowania i kampanię wyborczą trzeba trochę więcej czasu. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Tu Paryż RFI. Kenia wstrzymuje oddech po tygodniu negocjacji odbywających się pod auspicjami byłego sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana. Rozmowy dotyczą podziału władzy między rząd i opozycję. Zdaniem Annana pewne ustalenia powinny zapaść w przyszłym tygodniu. Zobaczyliśmy światło w tunelu, tytułował dziś swą pierwszą stronę kenijski dziennik Standard. Kryzys polityczny trwający od końca grudnia pochłonął już 1000 ofiar śmiertelnych. 300 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania. Tu Paryż RFI. Benedykt XVI potępił mentalność męskiego szowinizmu sprzyjającą w niektórych kulturach przemocy i dyskryminacji kobiet. Papież przyjął w Watykanie uczestników konferencji Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. W pewnych kulturach w oparciu o argumenty religijne oraz pod presją rodzinną, społeczną i kulturową utrzymuje się nierówność między płciami. Kobiety są ofiarami aktów przemocy i złego traktowania, powiedział Ojciec Święty i dodał: wobec tych zjawisk kapitalne jest zaangażowanie chrześcijan w upowszechnianie kultury uznającej godność kobiety z tytułu prawa i w praktyce. Papież podkreślił naturalne różnice panujące między kobietą a mężczyzną, wezwał do niezacierania tych różnic, podkreślił rolę kobiet w budowaniu społeczeństwa, wezwał państwa do stania na straży jedności i stabilności małżeństwa poprzez politykę prorodzinną, przypomniał rolę rodziny jako fundamentalnej komórki społeczeństwa.
Francuskie Ministerstwo Rolnictwa oficjalnie zakazało uprawy na terytorium całej Francji genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy amerykańskiej firmy Monsanto typu MON810. O swej decyzji francuski resort rolnictwa poinformował Komisję Europejską w Brukseli. Decyzja ukazała się w formie dekretu w Dzienniku Ustaw. Francuskie Stowarzyszenie Producentów Kukurydzy nie jest bardzo zadowolone z tego posunięcia. Uważa, że w wyniku tej decyzji straci co najmniej 10 milionów euro.
I już w skrócie. Władze chińskie cofnęły zezwolenie na kręcenie na terenie Chin filmu Shanghai Michaela Hafstrema z Gong Li i Johnem Cusackiem. Decyzja chińskiego kierownictwa zapadła nagle i jest niezrozumiała dla reżysera i ekipy przebywającej w Chinach od września. Shanghai opowiada historię Amerykanina, który przyjeżdża w roku 1941 do Chin pod okupacją japońską. Film zawiera sceny ukazujące prostytucję i osoby palące opium. W wywiadzie dla gazety Dagen Snyheter szwedzki reżyser sugeruje, że być może obecność tych właśnie scen zaniepokoiła władze chińskie. Film będzie zatem kręcony w Hongkongu. 500 osób zebrało się na cmentarzu w australijskim mieście Perth, by pożegnać australijskiego aktora Heatha Ledgera, gwiazdę filmu Tajemnica Brubeck Mountain, który 2 tygodnie temu popełnił samobójstwo w Nowym Jorku przez zażycie środków nasennych i psychotropowych. Ledge rozstał się latem ubiegłego roku ze swoją ostatnią towarzyszką Michelle Williams, z którą miał 2-letnią córkę Matyldę. Tu Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik, czas na przegląd prasy pióra Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Błońskiego.
Nie jest dobrze, mówiąc prawdę, jest coraz gorzej. Z kim? Z Nicolas Sarkozym. Spadek na łeb na szyję w sondażach spowodował, że prezydent Francji zaczął się jeszcze bardziej szarpać i miotać w różnych kierunkach. Nicolas Sarkozy jest za, a nawet przeciw w bardzo wielu kwestiach. Na przykład dziś mówi jedno, a jutro drugie, a to drugie stoi w doskonałej sprzeczności z pierwszym. Nieczęsto się zdarza, żeby prasa francuska z lewej strony politycznej sceny i z prawej strony politycznej sceny mówiła podobnym głosem, a dziennikarze załamywali ręce i jeśli nie łamali, to przynajmniej obgryzali pióra z niepokoju. Co się dzieje? Zakłopotanie się zainstalowało, twierdzi Fabrice Rousselot w artykule wstępnym na łamach Libération. Przyprawiający o zawrót głowy spadek popularności spowodował, czytamy w tym artykule, że Nicolas Sarkozy, zgodnie ze swoim zwyczajem, przystąpił do kontrataku. Lepiej powiedzieć, do drobnych harcowniczych podchodów. Przecież nie mówi już o wielkich programach cywilizacji europejskiej, o nowym Mare Nostrum, wielkiego śródziemnego morza. Ucichły jakoś słuchy o wielkiej szansie Europy oraz sojuszu kultur i zaciemniły się wizje Francji dla przyszłych pokoleń. Nicolas Sarkozy miota się od straganu do straganu i gasi drobne pożary. Jednego dnia wychwala pod niebiosa projekt Ataliego, by następnego dnia rezygnować z poszczególnych w przeddzień wychwalanych punktów. Na przykład, taksówkarzom projekt Ataliego się nie podoba. Dobrze, prezydent po 2 dniach taksówkarskiego protestu i blokowania dostępu do wielkich miast przyjmuje delegację taksówkarzy w Pałacu Elizejskim, prosi siadać i obiecuje, że wykreśla projekt liberalizacji tego zawodu. Sprzedawcy papierosów są niezadowoleni w wprowadzeniu całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych. Prezydent Sarkozy przyjmuje delegację tabaczników w Pałacu Elizejskim, każe siadać i powiada, że palenie owszem zabija, a rak od środka żre, ale może da się coś zrobić, może jakiś kącik się wymyśli albo dmuchawy zainstaluje. Fabryka metalurgiczna zagrożona, to prezydent Francji w dyrdy do fabryki leci i zapewnia robotników, że pomoże i do zamknięcia nie dopuści, zachowując się tak jak najlepszy towarzysz związkowy wychowany na Róży Luksemburg. Przedmieścia. Prezydent obiecywał wielki plan Marszala, a się okazało, że to planik harcersko-zuchowaty bez końca i początku. No i atak na prasę. Proces wytoczony poważnemu tygodnikowi Le Nouvel Observateur za to, że umieścił informację na swej stronie internetowej, że w dniu ślubu z Carlą Bruni Sarkozy wysłał podobno SMS do Cecylii, że jeśli do niego wróci, to on odwołuje uroczystość i ślubu z Bruni nie będzie. Czy SMS był, czy go nie było, to jedna sprawa. Czytamy w Libération, ale zajadłość sekretarza stanu do spraw praw człowieka, pani Rany Jade, która broniła zaciekle praw prezydenta Sarkozy'ego jako człowieka w społeczeństwie swoim naruszonego i nazwała dziennikarzy ścierwojadami, wywołała oburzenie nie tylko w redakcji francuskiego tygodnika. Co ciekawe i ważne, o czym wspomniałem na początku naszego przeglądu prasy, w podobnej tonacji zaniepokojenia utrzymane są artykuły poświęcone prezydentowi Francji w prawicowym dzienniku Le Figaro. Na fotografii w Le Figaro znajdujemy przedstawienie, właśnie fotografię przedstawiającą zatroskane twarze znanych polityków rządzącej partii UMP, Patryka Devedjiana i byłego premiera Jean-Pierre Raffarena, którzy zastanawiają się, co dalej będzie z Sarkozy. Wypowiedź Raffarena, cytowana przez oba paryskie dzienniki, wydaje się pod tym względem wymowna. Poprosiłem pana prezydenta, by akcję rządu poddawał staranniejszej hierarchizacji. Otóż muszę dodać, że po długim czasie milczenia i nieobecności we francuskiej prasie pojawiło się nazwisko premiera Francji, o którym łatwo było zapomnieć. Premier François Fillon poleciał do Kazachstanu, o czym informuje również dziennik Le Parisien.
Uśmiechy sporów nie zatarły. Tak brzmi tytuł korespondencji Célie Chauffour i Marie Jego zamieszczony w dzisiejszym Le Monde. W ich opinii piątkowa wizyta premiera Tuska w Moskwie jest świadectwem odprężenia w stosunkach polsko-rosyjskich, w każdym razie formalnego. Rosjanie i Polacy prześcigali się w uprzejmościach na oczach prasy. Rozmowy Tuska z jego odpowiednikiem, Zubkowem, a następnie z Putinem, były raczej serdeczne. Dokonaliśmy kroku najważniejszego, oświadczył Tusk. Odzyskaliśmy wzajemne zaufanie. Ze swej strony Putin zapewnił, że nie będzie dramatyzować dwustronnych sporów. Autorki przypominają, że żaden polski premier nie postawił nogi na rosyjskiej ziemi od 7 lat i że stosunki polsko-rosyjskie zdecydowanie pogorszyły się od 2004 roku, czyli od roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz z powodu jawnego poparcia Warszawy dla obozu demokratycznego na Ukrainie w czasie pomarańczowej rewolucji. O ile jednak zmiana tonu ujawniona w piątek pozwala żywić nadzieję na normalizację stosunków polsko-rosyjskich, o tyle merytorycznie nic właściwie się nie zmieniło. Dwustronne spory są mocno zakotwiczone. Amerykański projekt tarczy antyrakietowej irytuje Rosję, która uważa, że jest wymierzony przeciw niej. Putin pospieszył z zapewnieniem uznania suwerenności Polski, ale wyraził życzenie, by rosyjscy inspektorzy byli dopuszczeni do tych instalacji. Tusk odparł, że Polska przeciwna jest stałej obecności rosyjskich inspektorów, ale że na pewno można znaleźć w tej kwestii kompromis. Tusk powiedział też, że Polska gotowa jest wycofać swe weto dotyczące negocjacji rosyjsko-unijnych o strategicznym partnerstwie, skoro Rosja zniosła embargo na polskie mięso. Zaznaczył przy tym jednak, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego musi być wpisana w porządek dzienny tych negocjacji. Wreszcie do zmiany stanowiska Rosji w sprawie gazociągu północnego Tusk Putina nie przekonał, o czym sam oznajmił w piątek wieczorem. Czytamy w Le Monde.
Co nowego w Europie? Piotr Rosochowicz.
Po przyjęciu przez francuskie Zgromadzenie Narodowe w czwartek i francuski Senat w piątek traktatu reformującego Unię Europejską, minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner i francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet bardzo się ucieszyli, gdyż ich zdaniem, cytuję, traktat lizboński dostarcza środków do politycznego ożywienia Unii Europejskiej. Koniec cytatu. Depesze przypominają, że Francja była pierwszym krajem, który odrzucił w ogólnokrajowym referendum poprzedni unijny traktat, traktat konstytucyjny. Dlatego też, jak powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso, obecna ratyfikacja stanowi mocny sygnał poparcia dla wprowadzonej w nowym traktacie reformy unijnych instytucji i zasad podejmowania decyzji. Obaj francuscy ministrowie, komentując przyjęcie przez Francję traktatu reformującego UE, piszą też: traktat lizboński pozwoli lepiej odpowiedzieć na troski obywateli Europy, wzmocnić demokrację i skuteczność podejmowania decyzji przez 27 członków, zwrócić się w zdecydowany sposób ku rozwijaniu przyszłościowych polityk w dziedzinie energii, środowiska, imigracji, dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli. Traktat ten dostarcza środków do politycznego ożywienia Unii Europejskiej. Powinni w tym uczestniczyć Francuzi wszystkich orientacji politycznych. Kouchner i Jouyet podkreślają, że Francja jest wierna europejskiej ambicji twórców traktatu rzymskiego oraz pragnie odzyskać pierwszoplanową rolę w Europie. W omawianym oświadczeniu przypominają też słowa prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, który mówił o ważnym wkładzie, jaki Francja wniosła w opracowanie nowego traktatu, współpracując z prezydencjami niemiecką i portugalską oraz z pozostałymi partnerami w Unii Europejskiej. Ministrowie zwracają też uwagę, że Francja jest jednym z pierwszych państw członkowskich Unii Europejskiej, które ratyfikują traktat lizboński. Przed Francją zrobiły to tylko 4 państwa: Węgry, Słowenia, Malta i Rumunia. Wyrażamy zadowolenie z przyjęcia tej ustawy, gdyż jest to dobra wiadomość dla Francji i dla Europy. Pragniemy, aby ten traktat, który pozwala na dokonanie postępu w kwestii instytucjonalnej po 10 latach dyskusji i wątpliwości, wszedł w życie od 1 stycznia 2009 roku po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, piszą francuscy ministrowie. Traktat ten podpisali uroczyście przywódcy państw UE w grudniu ubiegłego roku. Aby wszedł w życie w 2009 roku, musi go ratyfikować 27 państw członkowskich UE. Jako jedyny kraj przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zapowiedziała Irlandia, zgodnie z zapisami tamtejszej konstytucji. Jego termin zapowiadany jest na przełom maja i czerwca. Biuro prasowe węgierskiego rządu poinformowało, że władze węgierskie popierają kandydaturę byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy do reprezentowania krajów Grupy Wyszehradzkiej w Europejskiej Radzie Mędrców. Wałęsa jako polskiego kandydata w tej grupie, zwanej też Grupą Refleksji w sprawie przyszłości Europy, popiera premier Polski Donald Tusk. Węgrzy są zdania, że jeden wspólny kandydat może lepiej reprezentować cały region niż kilku kandydatów delegowanych osobno z poszczególnych krajów. Osoba taka mogłaby w tym ciele doskonale promować współpracę między Węgrami, Polską, Słowacją a Czechami, czytamy w komunikacie rzecznika węgierskiego rządu. Jak podała agencja węgierska MTI, premier Ferenc Gyurcsány w oficjalnym liście poinformował, że Węgry popierają Wałęsę. Unijna Grupa Mędrców, której utworzenie zaproponował w zeszłym roku prezydent Francji Nicolas Sarkozy, ma skupić się na wizerunku Europy po roku 2020. Ma jej przewodniczyć były hiszpański premier Felipe González. Ostateczny raport ze swych prac grupa ma przedstawić w czerwcu 2010 roku.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Już chyba każda z nas dostrzegła szykowną tendencję tej jesieni i zimy. Wróciły rękawiczki. Nie tylko w swej codziennej, ciepłej formie, włóczkowe czy skórkowe, a trzy na podszewce. Nie, wróciły w całym swym splendorze do łokcia, co podkreśla jeszcze modna linia rękawów 3/4. Przez wiele lat, żeby nie powiedzieć stuleci, rękawiczka była najelegantszym dodatkiem kobiety. Zdetronizowała nawet wachlarz. Królowała na stronach magazynów mody, na ulicy i w salonach. Przeżyła kapelusz. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zaciemnić świetlanej przyszłości, jaka stała przed nią otworem. No i co? Lata 70. zepchnęły rękawiczkę w niebyt. Zaczęła wegetować biedaczka, choć nadal utożsamiano ją z paryską elegancją w osobie Audrey Hepburn, muzy mistrza Givenchy. I nagle ni z tego, ni z owego wróciła do łask. Najpierw cichutko, pod koniec roku 2005 pokazały się pierwsze jaskółki. Potem rękawiczki podbiły serca projektantów mody i obsiadły wszystkie wybiegi. W sezonie jesień-zima 2007-2008 uległy ich zniewalającemu urokowi wielkie sieci sklepów H&M, Zara, Etam, nie mówiąc o takich markach jak Chanel, Christian Lacroix, Zadig, Voltaire czy Polka. Półki się dziś uginają pod wszystkimi możliwymi rodzajami tego dodatku mody graniczącego już otwarcie z fetyszyzmem. Albowiem rękawiczka nie wróciła w byle jakiej formie, lecz w swym najbardziej wysublimowanym wcieleniu, długiej rękawiczce, której nie powstydziłaby się sama Rita Hayworth w Gildzie. Spotykana jest też jej kuzynka, rękawiczka z dziurkami na wierzchu, teoretycznie do prowadzenia samochodu. Kolory to osobny poemat. Czarne, brązowe, szare to pestka, ale również czerwone, fioletowe, zielone, żółte dla odważnych. Z cekinami i z guziczkami. Czysta rozpusta, zniewalająca zmysły. Klientki ruszyły w tan. Sprzedawczynie w Galerii Lafayette potwierdzają pierwsze wrażenie. Prym zdecydowanie wodzą długie rękawiczki do i przed łokieć. Projektanci przemyśleli zresztą sprawę gruntownie, rzucając na rynek kolorowe płaszcze zimowe z rękawami 3/4 i swetry z zupełnie krótkimi rękawami. Pełna herezja w zimowy czas. Zdrowie ofiar mody ratuje dodatek, który stał się nieodzowny. Sprzedaż rękawiczek wzrosła 4 razy w stosunku do roku ubiegłego. Najmodniejsze w tym sezonie są rękawiczki ze skórki glansowanej. Poszukiwane są prawdziwe cacka produkowane techniką rzemieślniczą, a nie seryjne produkowane na skalę masową w Chinach. Dodatek modny poznać po wykończeniu i niestety po cenie. Kupowane ze względu na aurę, z obawy o rodzinne klejnoty czy z czystej rozkoszy noszenia eleganckiego dodatku, rękawiczki wkroczyły w swój złoty okres.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI, Sylwia Gibbs.
Tam, gdzie rzeka Le Quenon wpada do kanału La Manche, rozdzielając Normandię od Brytanii, z fal morskich wynurza się arcydzieło architektury romańsko-gotyckiej, opactwo na Mont-Saint-Michel. Z daleka wysepka i klasztor wyglądają razem jak cudowna piramida, to słowa Victora Hugo, lub fantastyczny pałac bajki, jak pisał Guy Maupassant, płynące ponad morzem. Legenda głosi, że w 708 roku biskup miasta Avranches, święty Aubert, wybudował sanktuarium na chwałę świętego Michała. Był to na on czas najpopularniejszy święty w całej chrześcijańskiej Europie, która walczyła z pogaństwem jak on ze smokiem. Święty Michał objawił się biskupowi Obertowi we śnie, nakazując mu wybudować opactwo. A że zacny duchowny nie dowierzał początkowo swemu widzeniu, po kilku nieudanych próbach zdenerwowany archanioł zagłębił mu palce w czaszce, by pilność sprawy wbić mu do głowy. Śladom tej trepanacji zawdzięcza biskup Aubert swą kanonizację, a Francja jeden ze swych najwspanialszych zabytków i krajobrazów, odwiedzanych co roku przez ponad 2 miliony turystów. Ciągle według legendy opactwo zaczęto budować na granitowym wzgórzu na skraju lasu. Pewnej marcowej nocy roku pańskiego 709 morze wdarło się na stały ląd, zatapiając domy i lasy, ale nie klasztor, który do dziś wznosi iglicę ku niebu, tyle że na wyspie. Twierdzono, że to Pan Bóg dopełnił dzieła biskupa Auberta, otaczając Mont-Saint-Michel aurą cudowności. Historia, która wtóruje legendzie, mówi, że klasztor i kościół budowano długo i po kawałku, najpierw w stylu romańskim, później w XV i XVI wieku w stylu strzelistego gotyku. Iglica pochodzi z połowy XIX wieku. Najpiękniejsza jest gotycka część budowli, trójpoziomowa, z granitu, w której mieszczą się pomieszczenia służące mnichom benedyktynom. Jej budowniczymi byli ksiądz Garin, mistrz Roger i mistrz Jean. Niegdyś na Mont-Saint-Michel pielgrzymowano, dziś jedyną szosą na grobli łączącą wysepkę ze stałym lądem jeżdżą tabuny autokarów. W sezonie turystycznym, latem, Mont-Saint-Michel przypomina wieżę Babel. Lepiej przyjechać tu zimą, kiedy średniowieczne uliczki są puste, a w kościele odbywają się koncerty organowe. Albo 29 września, kiedy ściągają tu procesję, aby uczcić świętego Michała Archanioła. Na Mont-Saint-Michel można dojechać samochodem, a potem zostawić go na parkingu pod murem obronnym. Ale są oryginalniejsze drogi, pieszo lub konno, przez zatokę Mont-Saint-Michel podczas odpływów morza. Te kilkukilometrowe przeprawy odbywają się pod wodzą przewodników, którzy wiedzą, kiedy fale morza znów wypełnią zatokę, a przede wszystkim potrafią omijać grząskie piaski i strumyki. Te na pozór niewinne rozgałęzienia delty Le Quenon płynące dnem zatoki mogą wchłonąć przechodnia jak wiry rzeki albo ulotne piaski pustyni. Pomimo tych zagrożeń, przejście przez zatokę, czując pod bosymi stopami podmorski piasek, patrząc przez cały czas na rosnącą sylwetkę jednego z najpiękniejszych zabytków Francji, pozostawi nam niezapomniane wspomnienie. W dodatku nie wiadomo, czy wycieczki przez zatokę Mont-Saint-Michel będą możliwe w dalszej przyszłości. Jest coraz płytsza, gdyż morze osadza na jej dnie warstwy piasku. W ramach akcji ratowania wyspiarskiego charakteru Mont-Saint-Michel do zatoki ma wpłynąć pełną parą rzeka Le Quenon dzięki zbudowaniu na niej tamy, a grobla ma być zastąpiona mostem. Mowa o tym, że później na wyspę trzeba będzie przeprawiać się statkiem. W 2008 roku Mont-Saint-Michel obchodzi 1300. rocznicę urodzin. Z tej okazji odbywać się tam będą rozliczne imprezy, o których informuje strona internetowa www.lemontsaintmichel.info.
Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, quand fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gay.
un si cassé qui se désole, un mi-fané qui le console, un dos brûlé par grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je préfère, un frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère d'un grand bonheur. Dans une petite chambre, mon joli cœur du mois de septembre, je pense encore, encore à toi, domicile-là. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser le samedi et le dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. Et c'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblante, émue, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, non c'est trop rien. Adieu, adieu piano, tu sais combien peuvent être cruels ces notes que tu joues faux, mais dans mon cœur, ouvrant ses ailes, s'éveille alors la douce rengaine de mon heureux sort ou de mes peines, lorsque tu tapes, tapes toute la semaine, mais le samedi. Quand les jeunesses débarquent, tu sais alors, brigand de la plage, que ton souvenir les marque, et qu'un beau soir, passé le bel âge, un autre que moi, devant la piste, s'arrêtera là et sera triste, en écoutant le cœur battant l'air de ses 20 ans.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Nie ma zatem dla mnie miejsca na tej ziemi, pytał ponoć Schubert, gdy konał na tyfus w 31 roku życia. Nie mógł podejrzewać, że 180 lat później dla jego muzyki znajdzie się miejsce nawet na podmiejskich osiedlach spod ciemnej gwiazdy, gdzie poza mordobiciem uprawia się co najwyżej rap i slam. A czemuż by nie, choćby i na motywach z podróży zimowej. Skończyły się szalone dni muzyki, pora na dobranoc.
Bonne nuit. Étranger, je suis venu. Étranger, je repars. Le mois de mai m'accueillait de ses bouquets de fleurs. La jeune fille parlait d'amour et sa mère, même de mariage. Le monde est sombre désormais, les chemins enfuis sous la neige. Je ne puis plus décider du moment de mes voyages. Il me faut seul trouver ma voie dans cette obscurité. L'ombre de la lune est mon seul compagnon de route. Et dans les blanches prairies, je cherche la trace du gibier. À quoi bon m'attarder encore, jusqu'à ce qu'on me chasse? Laisse les chiens fous hurler devant la maison de leur maître. L'amour aime l'errance, Dieu l'a ainsi fait. Douce bien-aimée, bonne nuit. Je ne veux pas troubler ton rêve, ce serait dommage pour ton repos. Tout doucement, je ferme la porte. J'écris pour toi en passant sur le porche. Bonne nuit, afin que tu daignes voir que j'ai pensé à toi. Merci.
W Nantes wszystko jest możliwe, gdyż miasto ma swego czarodzieja imieniem René Martin. Od 14 lat stolica regionu nad Loarą tańczy co rok na inną nutę. Tym razem przez 5 szalonych dni tańczyła w kolorowych trampkach. Miał je Schubert na afiszu, mieli je na nogach murzyni z Trinidadu, rockersi z przedmieść i mandoliniści z Petersburga. Schubert superstar, niczym gwiazda z NBA. Schubert dla zawodowców i amatorów, a łącznie wystąpiło ich 1800 na 270. 10 koncertach. Schubert dla staruszków i dla dzieci, które tysiącami słuchały mszy Esdur w wykonaniu Sinfonii Warszawia i chóru z Lozanny pod batutą Michela Corboza, trochę się wiercąc po godzinie, lecz klaszcząc entuzjazmem po każdej części. Schubert w autobusie prowadzonym przez uroczą damę w wiedeńskim stroju, podczas gdy z głośników leci Śmierć i dziewczyna. Schubert w szkołach i liceach, gdzie jak co roku podczas tygodni poprzedzających Folżurne wystawiono 70 razy słowno-muzyczny spektakl zadedykowany bohaterowi festiwalu. Schubert w 11 miastach i miasteczkach regionu, gdzie sprzedano 50 tysięcy biletów na 150 koncertów, nie licząc masterclasses i nieformalnych spotkań z amatorami i uczniami szkół muzycznych. Schubert w restauracji i w piekarni, gdzie sprzedawano wiedeńskie ciastka i bułeczki. I wreszcie Schubert w nantejskim Cité de Congrès, gdzie rozeszło się 121 tysięcy biletów, a sale wypełnione były średnio w 95%, czyli z reguły w ponad 100, nie licząc kilkudziesięciu darmowych koncertów w wielkiej hali, gdzie największym powodzeniem po przybyszach z Trinidadu cieszył się kwartet Terem z Petersburga, dwie mandoliny zwane Domra, tłusta basowa bałałajka i akordeon, czyli czwórka z Dostojewskiego, której René Martin powierzył tuzin schubertowskich transkrypcji. Kwartet Terem z Petersburga. Liczby są męczące, ale wielkie liczby są znaczące. W dziedzinie klasyki skazanej przez komercyjną filozofię na wymarcie oznaczają skalę przekłamania. Dowodzą, że niemal każdy skłonny jest kupić wykwintniejszy towar, byle nie zniechęcić go ceną, koncerty darmowe lub śmiesznie tanie, nie przekroczyć granicy wytrzymałości, koncerty krótkie, rzadko ponad 3 kwadranse i nie wpędzić go w kompleksy zbyt nakrochmalonym, sztywnym rytuałem. Choćby i kosztem pewnych ułatwień, w czym walny mieli udział w tym roku przybysze z Trinidadu, którzy Schuberta przełożyli na metalowe beczki i kociołki, bez partytury, gdyż większość nie czyta nut, tańcząc jeno w rytm wskazówek ich znakomitego dyrygenta i wprowadzając w trans tysiące widzów. Trudno sobie zaiste wyobrazić, jak 20 pań i panów z Karaibów zdolna jest wykrzesać ze swych metalowych beczek i kociołków dźwięki kojarzące się ze smyczkami albo organami. Wpatrzeni w dyrygenta jak w Fokę matkę, tańczą wokół swoich rondli, wyklepanych wszak tak starannie, że z każdej beczki wydobyć da się 28 różnych tonów. A nawet z lekka oszukując, umieją stworzyć pozory kantyleny, jakby melodie podtrzymywały w tle elektroniczne organy, których nie ma. René Martin, podobnie jak my wszyscy, uległ ich czarowi. To też to, między innymi, przyszło mu do głowy, gdy spytałem go w przelocie o największe wrażenia z 14. edycji La Folle.
Vous savez, il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, la qualité du collégium vocal de Gand.
Nie sposób wszystkiego zliczyć. Zachwycające dokonania chórów, jak kolegium z Gandawy, śpiewające bez nut zgodnie z duchem Schubertiat lub kapella z Amsterdamu czy Akcentus. Beczkowo-kotława orkiestra Steel Band, dla której zamówiłem transkrypcję u kompozytorów z Trinidadu i która, choć zwykle uprawia folklor z Antylii, wywiązała się z zadania olśniewająco, porywając wszystkich słuchaczy. Jestem pewien, że nawet sam Schubert byłby tym poruszony. Szanowny. Fragment 8 niedokończonej symfonii Schuberta w wykonaniu Renegade Steel Band z Trinidadu. Zaskakujące, nieprawdaż? W ciągu 3 dni w noc zdążyłem zaliczyć, słaniając się pod koniec na nogach, około 15 koncertów. Chórak Sentus, wynoszony we Francji pod niebiosa, nie wytrzymywał porównania z kapellą Amsterdam pod dyrekcją Daniela Royce'a, która wbiła nas w fotele precyzją artykulacji i jednorodnością brzmienia. Stachanowi z Od rana do nocy uprawiała trójka zadomowionych już na festiwalu Rosjan. Borys Bierzowski, niedźwiedź syberyjski z paluszkami jak kolibry, Aleksandr Kniaziew, niczym Raskolnikow w wiolonczeli i Dmitrij Machtin, postać raczej z Czechowa. Grali solo i w duetach, tria i kwintet pstrąg, sonaty i koncerty z orkiestrą. Nie mogłem rzecz prosta przegapić mego ulubieńca Chrystiana Zachariasa, który dwoił się i troił, dając tyleż solowe schubertowskie recitale, co i prowadząc od fortepianu swoją orkiestrę z Lozanny, między innymi w 2 pierwszych koncertach Beethovena. Gdyż w Nantes nie grano tylko Schuberta, również Webera, Hummla, Rossiniego czy Mechula, a koncertów Beethovena wykonano komplet. 4. znalazł w Nikołaju Ługańskim i Sinfonii Warszawia pod świetną batutą Jacka Kasprzyka, od twórców absolutnie idealnych. Warszawska kapela, którą René Martin nazywa od lat jedyną oficjalną orkiestrą festiwalu, znów dawała z siebie wszystko, grając po 3-4 razy dziennie stale coś innego. Spytałem jej dyrektora, a do niedawna kontrabasisty Janusza Marynowskiego, czy takie coroczne piłowanie nie grozi, aby wpadnięciem w rutynę.
Przy współpracy z Lenematem nie ma rutyny, nie ma przyzwyczajenia, nie ma stałości, powtarzalności wydarzeń. Za każdym razem jest to zjawiskowe, za każdym razem jest zaskakujące. Za każdym razem my z wielkim podziwem patrzymy na niego, jak z pełną energią wszędzie jest, na każdym koncercie jest, tak rewelacyjnie to organizuje. A cóż, współpraca nasza się zaczęła prawie 30 lat temu, to jeszcze z Polską Orkiestrą Kameralną. Wyjeżdżaliśmy do Francji na inne mniejsze festiwale przez niego organizowane. A tutaj od początku istnienia festiwalu La Folle Journée tu jesteśmy, tu przyjeżdżamy co roku. Jak również w lecie przyjeżdżamy zawsze na festiwal La Roque d'Anterron, pianistyczny festiwal, więc znamy się faktycznie bardzo długo, ale za każdym razem jest to dla nas wielkie przeżycie i za każdym razem się dziwimy, że to właśnie tak jest, że to właśnie tak funkcjonuje.
Tym bardziej, że Martin stara się co roku coś nowego wymyśleć, już od wielu lat w końcu przeprowadził się, czy wyprowadził z festiwalem na cały region nad Loarą, próbuje też rozmaitych formuł jakichś nieortodoksyjnych, niestereotypowych. Zdaje się, w tym roku byliście i w regionie, i bodajże w jednej z tak zwanych trudnych dzielnic Nantes, gdzie na ogół do obyczajów należy raczej palenie samochodów niż chodzenie do opery czy na koncerty.
I tak właśnie było i to jest bardzo imponujące dla nas, że on stara się w te trudne miejsca docierać z muzyką, bo wiadomo, że nie zawsze ludzie chcą przyjechać, nie zawsze mają szansę, czasami istnieją pewne bariery. Nie, on chce dotrzeć z muzyką właśnie tam, gdzie jej nie ma na co dzień. I przecież czas festiwalu później odbywa się w Bilbao, odbywa się w Tokio. To jest impreza nie tylko europejska, ale już światowa.
I będziecie mu w tym roku również wszędzie towarzyszyć, w tych zagranicznych wojażach?
W tym roku Sinfonia Wrocławia pojawi się również w Bilbao i w Tokio. Już mamy na plany na przyszły rok i na 2010 rok, więc czujemy się faktycznie, musimy przyznać, że z wielką dumą, czujemy się właśnie taką główną orkiestrą festiwalu Folle Journée.
Raz jeszcze koniec pierwszej części symfonii niedokończonej, tym razem nie w wersji z Trinidadu. Sinfonia Warszawia, ale nie z festiwalu, lecz z pięknego kompletu nagranego dla Apexu pod batutą Yehudiego Menuhina. Rutyna, jako się rzekło, szalonym dniom nie grozi, gdyż Henemach stale wymyśla coś nowego. Chce w następnych latach mnożyć podjęte w tym roku eksperymenty, jak zamawianie u kompozytorów współczesnych dzieł wpisujących się w tematykę festiwalu i powierzanie transkrypcji składom nietypowym.
Si la neige me cingle le visage, je la secoue bien. Quand mon cœur gémit dans ma poitrine, je chante clair et haut, je n'entends pas ce qu'il dit. Je n'ai pas d'oreille, je ne sais pas ce dont il se plaint. Les plaintes sont pour les fous. Je vais joyeusement de par le monde contre vents et tempêtes. S'il n'y a pas de Dieu sur la terre, soyons nous-mêmes des dieux. Merci.
Raz zatem jeszcze rap na wątkach z podróży zimowej, tym razem pieśń Odwaga. Trzeba było zaiste odwagi i wyobraźni, by spróbować zaprząc do kieratu tak zwany element z przedmieści. Na ponurej sławy w nantejskich blokowiskach nie tylko młodzież próbowano oczarować pieśniami Schuberta w oryginale, ale młody pianista Jean-Frédéric Neubourger pracował pilnie z miejscowymi muzykantami nad doszlifowaniem transkrypcji i mniej lub bardziej fantazyjnych opracowań w stylu slam, metal czy rock. To samo andante z drugiego tria Schuberta słyszeliśmy w wersji oryginalnej wielokrotnie. Choćby na specjalnym seansie Wielkiej Sali, gdzie odtworzono wiernie program jednego koncertu poświęconego wyłącznie utworom Schuberta, jaki udało się zorganizować w Wiedniu za życia kompozytora 26 marca 1828 roku, a więc tuż przed jego śmiercią. Usłyszeliśmy m.in. młode francuskie trio Chaussona, które robi błyskotliwą karierę. równie błyskotliwą karierę jak trio Chaussona robi młoda paryska orkiestra Les Siècles, którą prowadzi François-Xavier Roth. Jej wyjątkowość polega na wszechstronności muzyków zdolnych przerzucać się z instrumentów dawnych na współczesne i z powrotem, co pozwala im ogarnąć repertuar wielu stuleci. Dali próbkę swych umiejętności m.in. w pasjonującej, choć nierównej, transkrypcji podróży zimowej, jakiej dokonał współczesny kompozytor Hans Zende. Dzięki talentowi Hansa Jörga Mammela, który już wcześniej zachwycił nas interpretacją tego cyklu nagranego dla firmy Alfa, niektóre z pieśni, jak choćby Wrona, dosłownie nas zmroziły i zahipnotyzowały.
Heute für mein Haupt geflogen. Wundrig still, willst mich nicht verlassen, mein Sohn, bald als Beute wird meine Leid zu hassen. Nun, es wird nicht weit mir gehen,
Hans-Jörg Mammel i orkiestra Les Siècles, Winterreise Schuberta. Wspomnę jeszcze o najważniejszej bodaj innowacji tegorocznych szalonych dni. Dzięki wieloletniej współpracy między festiwalem, stworzoną przez René Martin firmą płytową Mirare i supermarketem Leclerc, udało się dokonać technologicznego skoku. W ciągu 2 do 4 godzin 50 z 270 koncertów zapuszkowanych było w formie kompaktów za 10 euro sztuka lub nagrań MP3 na kluczu USB za 6 euro sztuka. Formuła zrobiła furorę. Stoisko Leclerca było oblegane. Każdego dnia wykupywano ze 2000 jeszcze ciepłych nagrań. Każdy chciał utrwalić przeżytą chwilę uniesień. Tego jeszcze żaden festiwal chyba nie wymyślił. Przyszłość jest pełna kuszących obietnic. W najbliższych miesiącach Folżone przeniesie się do Bilbao, Rio de Janeiro i Tokio, jak również do nadmorskiego miasta Kanasawa. Będzie to pierwsza japońska decentralizacja z Beethovenem na afiszu i azjatyckimi zespołami przykładającymi po raz pierwszy smyka do sukcesu. Na jesieni René Martin urządzić chce w Nantes pierwszą szaloną noc. Od listopada rozpocznie się maraton chopinowski. Komplet utworów Frycka, czyli 14 koncertów w 4 dni w rozmaitych miastach, poczynając od Tokio, a kończąc w Warszawie w roku 2010 dla uczczenia 200-lecia urodzin Chopina. W przyszłym zaś roku biorę śpiwór i rozbijam namiot w hali Cité des Congrès, by nie uszczknąć jednej nuty. W programie jest 100 lat niemieckiego baroku, od Schütza i Brunsa po Buxtehudego i Bacha. Z pewnością usłyszymy więc ponownie Jean-Guyena Kerasa, który w tym roku zachwycił w Nantes sonatą Arpeggione, lecz zdobył właśnie wszelkie płytowe laury kompletem suite wiolonczelowych Bacha, nagranym dla Harmonia Mundi. Oto na zakąskę wyzywająca swym tempem Courante z drugiej suity. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rigger. Do usłyszenia.
to już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.